Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Beata Zajączkowska i ksiądz Mariusz Han.
Wspólną odpowiedzialność za przezwyciężenie utrzymujących się jeszcze różnic w dążeniu do pełnej widzialnej jedności chrześcijan i za służbę potrzebującym wskazał papież niemieckim ewangelikom, nawiązując do 500-lecia reformacji.
W Watykanie zaprezentowano nową kartę pracowników służby zdrowia. Pokazuje ona, jak zgodnie z Ewangelią służyć chorym i stawiać czoła nowym wyzwaniom współczesnej medycyny.
Kościół w Japonii przygotowuje się do jutrzejszej beatyfikacji Takayamy Okona. Jest on nazywany Bożym Samurajem.
Witamy Państwa 6 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Mamy ten sam chrzest, musimy niestrudzenie iść razem ku coraz pełniejszej jedności, wskazał papież, przyjmując w Watykanie delegację Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Ojciec Święty nawiązał do wspólnego upamiętnienia 500. rocznicy reformacji. Przytoczył przy tym słowa swego poprzednika Benedykta XVI, że dla Marcina Lutra głęboką pasją i motywem życia była kwestia Boga oraz zyskania Jego miłosierdzia.
Co che animava e inquietava i reformatori.
Tym, co pobudzało i niepokoiło reformatorów, było w gruncie rzeczy wskazywanie drogi ku Chrystusowi. Na tym właśnie powinno nam zależeć również dzisiaj, odkąd na nowo podjęliśmy, dzięki Bogu, wspólną drogę. Ten rok upamiętnienia reformacji daje nam okazję do postawienia kolejnego kroku naprzód, patrząc na przeszłość bez urazów, ale w duchu Chrystusa i w jedności z Nim, aby ukazać na nowo ludziom naszych czasów radykalną nowość Jezusa i bezgraniczne miłosierdzie Boga. Właśnie to, do czego chcieli pobudzić w swoich czasach reformatorzy. To, że ich wołanie o odnowę doprowadziło do podziałów, było z pewnością tragiczne. Wierzący nie czuli się już odtąd braćmi i siostrami w wierze, ale przeciwnikami i konkurentami. Przez zbyt długi czas żywili wrogość i podjęli zacięte walki, podsycane politycznymi interesami władzy, nieraz nie wahając się stosować przemocy jedni przeciw drugim, bracia przeciwko braciom.
Dziś natomiast dziękujemy Bogu, bo nareszcie odłożywszy wszelki ciężar, po bratersku wytrwale biegniemy w wyznaczonym nam zawodach, patrząc na Jezusa, powiedział papież, posługując się słowami z listu do Hebrajczyków. Przypomniał protestancko-katolickie inicjatywy planowane w tym roku w Niemczech, takie jak nabożeństwo ekumeniczne pod hasłem uzdrowić pamięć, dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, wspólna pielgrzymka do Ziemi Świętej czy dzień na temat odpowiedzialności społecznej chrześcijan.
To dzięki duchowej jedności umocnionej w tych dziesięcioleciach drogi ekumenicznej możemy dziś wspólnie ubolewać nad wzajemną utratą jedności w kontekście reformacji i jej następstw. Równocześnie w rzeczywistości jednego chrztu, który czyni nas braćmi i siostrami, oraz we wspólnym słuchaniu ducha umiemy w pojednanej już różnorodności docenić dary duchowe i teologiczne, które otrzymaliśmy od reformacji. 31 października ubiegłego roku w Lund dziękowałem za to Panu Bogu i prosiłem Go o przebaczenie za przeszłość. Na przyszłość pragnę potwierdzić nasze nieodwołalne powołanie do dawania razem świadectwa Ewangelii i kontynuowania drogi ku pełnej jedności.
Ludzie sztywni boją się wolności, którą daje nam Bóg, boją się miłości, stwierdził papież na dzisiejszej porannej mszy. Podkreślił, że chrześcijanin jest niewolnikiem miłości, a nie przymusu i zachęcił wszystkich wiernych, aby nie chowali się za formalizmem przykazań.
Komentując psalm responsoryjny, Franciszek zauważył, że Bóg stworzył świat, aby podzielić się z nim swoją pełnią, aby mieć coś, co mógłby czymś obdarzyć i z czym mógłby dzielić się sobą. A poprzez Jezusa stwarza świat na nowo, posyła go, aby na nowo go ułożył, aby z brzydkiego zrobił piękne, z błędu prawdę, ze zła dobro.
Kiedy Jezus powiedział: Ojciec mój działa, aż do tej chwili i ja działam, uczeni w piśmie byli zgorszeni i chcieli go za to zabić. Dlaczego? Ponieważ nie potrafili przyjąć od Boga niczego jako daru. tylko jako sprawiedliwość. To są przykazania, ale jest ich niewiele, więc stwórzmy dodatkowe. I zamiast otworzyć swoje serca na dar, ukryli się. Szukali w schronienia formalizmie przykazań, których namnożyli do 500 albo i więcej. Nie potrafili przyjąć daru. Bo dar otrzymuje się tylko w wolności. A ci sztywniacy bali się wolności, którą Bóg nam daje. Bali się miłości.
E questi rigidi avevano paura della libertà che Dio ci dà. Avevano paura dell'amore.
Dlatego Ewangelia mówi, zauważył Franciszek, że po tym, co Jezus powiedział, tym bardziej usiłowali go zabić. Chcieli to zrobić, ponieważ powiedział, że Ojciec uczynił ten cud jako dar, przyjąć dar od Ojca.
Dlatego za to dziś wielbiliśmy Ojca. O Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Kocham Cię, bo dałeś mi ten dar. Zbawiłeś mnie, stworzyłeś mnie. I to jest modlitwa uwielbienia, modlitwa radości, modlitwa, która daje nam radość życia chrześcijańskiego, a nie ta modlitwa zamknięta, smutna modlitwa kogoś, kto nigdy nie umie przyjmować daru, ponieważ boi się wolności, którą dar zawsze niesie ze sobą. Umie tylko spełniać obowiązek, ale pozostaje on zamknięty. Niewolnicy obowiązku, a nie miłości. Kiedy stajesz się niewolnikiem miłości, jesteś wolny. Jak piękna jest ta niewola, ale oni tego nie rozumieli.
Kościół ma nową kartę pracowników służby zdrowia. Pokazuje ona, jak zgodnie z Ewangelią służyć chorym z uwzględnieniem nowych wyzwań, które stawia współczesna medycyna.
Kartę zaprezentowano dziennikarzom w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. O jej wypracowanie bardzo zabiegał zmarły w ubiegłym roku arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, mówi ksiądz Dariusz Giers, wieloletni pracownik tej rady, od 1 stycznia włączony wraz z nią do nowej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Nowa karta pracowników służby zdrowia, można powiedzieć, jest testamentem księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Wstęp do tej karty jest jednym z ostatnich tekstów napisanych przez księdza arcybiskupa i bardzo pragnął, żeby nowa karta ujrzała światło dzienne. Ponieważ medycyna wciąż się rozwija, jest coraz więcej problemów, które dotyczą życia, narodzin, śmierci i te problemy wymagają nowego podejścia również od strony etycznej, bioetycznej, zrozumienia tych kwestii życia, zdrowia, ludzkiego cierpienia. Karta ukazuje, jak zachować się wobec nowych wyzwań, które dotyczą życia, zdrowia, cierpienia. Na przykład szczepionki, problem medycyny regeneracyjnej, przeszczepów, na temat na przykład chorób rzadkich, również bardziej ogólny temat, jak sprawiedliwość w zakresie służby zdrowia. W ramach śmierci to eutanazja, to testament biologiczny. Karta jest dokumentem skierowanym do wszystkich osób pracujących w służbie zdrowia, nie tylko do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ale również do tych, którzy zarządzają placówkami medycznymi, żeby kierowali się w życiu etyką opartą na Ewangelii.
Na dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentowano też program obchodów Światowego Dnia Chorych. Miejscem centralnym uroczystości będzie tym razem Lourdes, a papieskim legatem kardynał sekretarz stanu.
Chciał być ubogi jak Chrystus, dlatego porzucił swoje dobra i wysoki status społeczny, który posiadał, by stać się jego uczniem. Takayama Ukon, nazywany Bożym Samurajem, jutro zostanie wpisany w poczet błogosławionych. Beatyfikacja odbędzie się w Osace.
Przewodniczący Caritas Japonii podkreślił szczęśliwy zbieg dwóch wydarzeń, zbliżającej się beatyfikacji i wejścia na ekrany filmu Silence o prześladowaniu chrześcijan w tym kraju. Z jednej strony, zauważył biskup Isao Kikuchi, jest przyszły błogosławiony jako przykład kogoś, kto porzucił wszystko, bo w wierze znalazł najpiękniejszą część swojego życia. Natomiast z drugiej strony mamy film mówiący o zdradzie, która staje się jednak okazją do ukazania wielkiego Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Jestem zadowolony, powiedział ordynariusz diecezji Niigata, że bazujący na japońskiej literaturze film, który mówi o wierze katolickiej i o sensie działalności misyjnej, jest emitowany w naszym kraju, budząc zainteresowanie także u niechrześcijan.
Mówiąc o obecnej sytuacji kościoła w Japonii, biskup Isao Kikuchi stwierdził, że po 150 latach od zaprzestania prześladowań jest tam 500 000 ochrzczonych Japończyków i 600 000 imigrantów. Wśród nich pracuje około 500 miejscowych kapłanów oraz ponad 900 zakonników i misjonarzy. Wyznawcy Chrystusa żyją tam w społeczeństwie, które często dalekie jest od wartości chrześcijańskich, więc Kościół napotyka na wielkie przeszkody w ewangelizowaniu, mimo iż prześladowania ustały. Japoński hierarcha przypomniał zamordowanie 19 niepełnosprawnych dlatego, że nie byli do niczego przydatni. To typowy przykład, jak tutejsze społeczeństwo traktuje życie ludzkie, powiedział. Obecność Kościoła katolickiego została zauważona szczególnie po trzęsieniu ziemi i tsunami w 2011 roku, kiedy zaangażował się on w dzieła charytatywne, ukazując miłość i dobroć Boga.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna wspominała nowych męczenników i wyznawców, którzy oddali życie za wiarę w czasach sowieckich. Patriarcha moskiewski Cyryl podkreślił ich znaczenie dla nowego zasiewu wiary i rozwoju współczesnej Rosji.
W czasach porewolucyjnych zginęło więcej męczenników niż w pierwszych wiekach Imperium Rzymskiego. Swoją postawą zaprzeczali oni propagowanemu wtedy poglądowi, że chrześcijaństwo przeszkadza postępowi, rozwojowi nauki, a przede wszystkim szczęściu człowieka. Takie zgubne, diabelskie idee wciskano w świadomość elit i dużej części narodu, dodał patriarcha moskiewski. Wśród męczenników XX wieku zapisano imiona wielu tysięcy osób, w tym Mikołaja II, jego żony Aleksandry Fiodorowny i pięciorga ich dzieci. Cyryl I zaznaczył, że prześladowania czasów sowieckich obecne są również dzisiaj w postaci niszczenia konkurentów, walki z utalentowanymi osobami w celu wywyższania miernot ze swojego środowiska. Te mini-rewolucje, zdaniem Cyryla I, dokonują się na pojedynczym ludzkim i korporacyjnym poziomie. Na zakończenie swojego wystąpienia patriarcha moskiewski przestrzegł Rosjan przed takimi mini-rewolucjami w postaci okrutnej konkurencji i walki o fałszywie pojęty dobrobyt i światłą przyszłość. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na francuskim rynku księgarskim pojawiła się nowa kategoria bestsellerów. Są to autobiograficzne zazwyczaj opisy wielkich nawróceń. Zwraca na to uwagę paryski dziennik La Croix.
Tego typu zwierzenia mają w kościele wielką tradycję. Wystarczy wymienić wyznania świętego Augustyna czy wspomnienia André Frossarda Bóg istnieje, spotkałem go. Teraz podobne im publikacje powróciły na nowo i to w wielkich nakładach. Zdaniem wydawców na taką właśnie literaturę jest dziś szczególne zapotrzebowanie, bo wspólnota wierzących ma poczucie wielkiego zamętu. Tymczasem zwierzenia marnotrawnych synów dodają otuchy, pokazują, co jest istotą wiary katolickiej, co w niej najbardziej pociąga. Są też dobrym prezentem dla przyjaciół czy krewnych będących ludźmi poszukującymi.
Autobiografie neofitów to literatura bardzo osobista i z tego względu bardzo zróżnicowana. Tym niemniej, jak stwierdza dziennik La Croix, w historiach nawróceń można wyszczególnić wiele punktów wspólnych. Przede wszystkim osobisty kryzys, który poprzedza nawrócenie. Przyjęcie wiary prowadzi z kolei do kompletnego odbudowania na nowo własnego życia. Dość często w opisach nawróceń pojawia się również element nadprzyrodzony, wyraźny cud czy wręcz osobiste objawienie. Jak czytamy w La Croix, współczesne nawrócenia nie są owocem dojrzewania intelektualnego, ale często pojawia się w nich element irracjonalny. Neofici nie nawracają się więc na katolicyzm oświecony, lecz wybierają tradycyjną czy wręcz tradycjonalistyczną formę pobożności i życia duchowego. Wielu z nich dobrze się odnajduje w religii pełnej kadzidła i złota, potwierdza cytowany przez La Croix socjolog religii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.